Towarzysze, RFI, wtorek, 13 stycznia. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studiu Grażyna Chmurska i technik Janik. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Armia Izraelska zacieśnia oblężenie Gazy, Egipt kontynuuje próby mediacji między Hamasem i Izraelem. Mimo wczorajszego porozumienia rosyjski gaz nadal nie dociera do Europy. Rosja i Ukraina wzajemnie obciążają się odpowiedzialnością. Ameryka nie może sama rozwiązać trapiących cały świat problemów. To oświadczenie Hillary Clinton na przesłuchaniu przed Senatem USA. Dziennik przygotowałem wraz z Anną Bernhardt. Przeglądu prasy dokonają Agnieszka Kumor i Piotr Kamiński. Następnie dodamy pasaż Krzysztofa Rutkowskiego, multimedia Stefana Ligera i paryski kwadrans jazzu w opracowaniu Katarzyny Zawickiej. A na koniec lekcja francuskiego. Tu Paryż RFI, oto wiadomości. Armia Izraelska zacieśnia oblężenie Gazy. Przy akompaniamencie strzałów armatnich i ataków z powietrza czołgi zbliżyły się do centrum, nie wkraczając jednak do gęsto zabudowanego obszaru tego półmilionowego miasta. Podobne działania armia prowadzi na południu strefy wokół miasta Khan Yunis. Ataki lotnicze skupiają się według izraelskiego dowództwa na warsztatach produkcji broni, stanowiskach dowodzenia Hamasu, jak również na obszarze graniczącym z Egiptem, gdzie jak wiadomo są tysiące tuneli, przez które do Gazy docierają dostawy broni dla Hamasu. Według źródeł szpitalnych śmierć poniosło dziś około 20 działaczy Hamasu oraz 3 cywilów. Ze strony Hamasu wystrzelonych zostało kilka rakiet w kierunku miasta Beersheba w odległości 40 km od Gazy. Ofiar nie było. W czasie zarządzonej przez Izrael codziennej 3-godzinnej przerwy w działaniach wojennych do strefy Gazy przepuszczone są ciężarówki z zaopatrzeniem. Organizacja Human Rights Watch uważa jednak, że dystrybucja jest dalece niewystarczająca. Organizacje humanitarne nie przestają alarmować na temat konsekwencji działań zbrojnych dla ludności cywilnej, zarówno bezpośredniego zagrożenia, przed którym nie ma się ona jak chronić, jak i dalekosiężnych skutków psychologicznych, szczególnie w wypadku dzieci. Szef sztabu armii izraelskiej generał Gabi Ashkenazi oświadczył przed Komisją Obrony Knesetu, że celem jest mocniejsze uderzenie w zbrojne ramię Hamasu i zmniejszenie jego siły rażenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców południowego Izraela. Pozostaje jeszcze sporo do zrobienia, mówił on. Kierownictwo Hamasu raz jeszcze ogłosiło, że, cytuję, zwycięstwo jest bliższe niż kiedykolwiek. Delegacja Hamasu wznowiła w Kairze rozmowy z szefem egipskiego wywiadu Omarem Sulejmanem na temat proponowanego przez Egipt planu pokojowego. Hamas domaga się wycofania CHU i zniesienia blokady strefy Gazy przed podjęciem jakichkolwiek negocjacji. Egipscy dyplomaci zauważają jednak, że delegaci Hamasu przybyli z Syrii są bardziej nieprzejednani niż delegaci ze strefy Gazy. Według Egipcjan Izrael skłonny jest do wyrażenia zgody na plan pokojowy obejmujący m.in. wprowadzenie międzynarodowych sił nadzoru po palestyńskiej stronie granicy z Egiptem, co Hamas odrzuca. Choć do właściwych negocjacji jeszcze nie doszło, Egipt wyraża nadzieję na porozumienie jeszcze w tym tygodniu. Zapewne dlatego odrzucił katarską propozycję zwołania nadzwyczajnego szczytu arabskiego w Doha w najbliższy piątek. Gaz jest i go nie ma. Gazprom ogłosił dziś rano, że wznowił pompowanie gazu do gazociągów tranzytujących przez Ukrainę, co ukraiński Naftohaz najpierw potwierdził, ale gdy europejscy odbiorcy stwierdzili, że docierają do nich tylko śladowe ilości, poinformował następnie, że ilość gazu dostarczana przez Rosję jest niewystarczająca dla pełnego wznowienia tranzytu. Jeszcze później szef Naftohazu, Oleg Dubina, wyjaśnił, że Rosjanie pompują gaz do gazociągu, którego połączenie z gazociągiem tranzytowym jest zamknięte, gdyż jego otwarcie spowodowałoby wstrzymanie dostaw do 4 ukraińskich regionów – Odessy, Ługańska, Doniecka i Dniepropetrowska. Sytuacja jest nie do przyjęcia, mówił rzecznik Komisji Europejskiej Tarradellas, który poinformował również, że obserwatorzy europejscy, rosyjscy i ukraińscy nie mają pełnego dostępu do ośrodków sterowania przepływem gazu. Trzeba, żeby każdy mieszkaniec Ukrainy rozumiał, że to nie tylko szantaż w stosunku do naszego kraju, ale szantaż skierowany przeciw każdemu z nas, oświadczył na konferencji prasowej prezydent Juszczenko. Nadal całkowicie pozbawione rosyjskiego gazu są Austria, Bośnia, Bułgaria, Grecja, Mołdawia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Włochy. Tylko do niektórych z nich dociera gaz od unijnych partnerów. Rosja i Ukraina obarczają się wzajemnie odpowiedzialnością za obecny stan rzeczy. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso rozmawiał w południe z Putinem. Wyraził on swój głęboki zawód z powodu niewystarczającego poziomu dostaw gazu do Europy, mimo zawartego w poniedziałek porozumienia. Jest jednak dla wszystkich rzeczą jasną, że Unia Europejska nie ma większego wpływu na rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i poprzestaje na stwierdzeniu, że zarówno Rosja, jak i Ukraina straciły wiarygodność jako partnerzy handlowi. Wyciąga zaś z tego wniosek o konieczności doprowadzenia do rzeczywistego, rozległego porozumienia strategicznego z Rosją, nie rezygnując wszelako z zaoferowanego Ukrainie porozumienia o partnerstwie. W związku z kryzysem gazowym Słowacja rozważa, jak informowaliśmy, reaktywację starej centrali nuklearnej w jasłowskich Bochunicach, której zamknięcie było jednym z warunków przystąpienia do Unii Europejskiej. Po rozmowach z Komisją Europejską, która groziła sankcjami, premier Fico postanowił poczekać z tą decyzją. Natomiast premier Donald Tusk oświadczył, że dla zwiększenia swego bezpieczeństwa energetycznego Polska zbuduje jedną lub nawet dwie centrale nuklearne do 2020 roku. Dodajmy, że czeskiej prezydencji Unii Europejskiej dostały się brawa ze strony eurodeputowanych, liberalnych, zielonych i ludowców za mediację w kryzysie gazowym. Tu Paryż RFI. Według Washington Post Barack Obama zamierza potwierdzić plany Pentagonu dotyczące wysłania do Afganistanu dalszych 30 tysięcy żołnierzy przed opracowaniem nowej strategii. O tej nowej strategii Obama zamierza poinformować Europejczyków na szczycie NATO we Francji na początku kwietnia i domagać się od nich zwiększenia udziału militarnego i finansowego. Tymczasem wiceprezydent elekt Joe Biden przybył do Bagdadu. Formalnie jako przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu, ale przyjmowany przez prezydenta i wiceprezydenta Iraku. A wszystko to, by omówić kwestię przyszłości 140 tysięcy żołnierzy amerykańskich w tym kraju. Biden wcześniej odwiedził Pakistan i Afganistan. Ameryka nie może sama rozwiązać trapiących cały świat problemów. To zdanie, które obiegło wszystkie media, wyjęte zostało z tekstu przemówienia Hillary Clinton, rozdanego zawczasu dziennikarzom przed jej przesłuchaniem w Senacie, który ma zatwierdzić jej nominację na stanowisko sekretarza stanu. Pani Clinton obiecuje, że, cytuję, odnawiać będzie potęgę Ameryki poprzez dyplomację, która przyczyni się do umocnienia jej bezpieczeństwa, zagwarantowania jej interesów i odzwierciedlać będzie jej wartości poprzez połączenie zasad i pragmatyzmu. Koniec cytatu. Francja liczy 64 300 000 mieszkańców, a doliczając autonomiczne regiony zamorskie, liczba ta wynosi 65 100 000. Państwowy Instytut Statystyczny opublikował właśnie najnowsze dane. Omawia je Anna Bernhardt.
65 milionów to drugie miejsce pod względem liczby ludności w Unii Europejskiej. Francja ma o 0,6% mieszkańców więcej niż w roku poprzednim. 834 tysiące nowonarodzonych i 76 tysięcy nowych imigrantów, a liczby te znacznie przewyższają liczbę zgonów, których odnotowano 543 500. Francuzki wprawdzie decydują się coraz później na dzieci, ale za to rodzą średnio częściej niż w innych krajach europejskich. W ubiegłym roku statystycznie na każdą kobietę przypadło 2,02 dziecka. Większość dzieci, 52%, rodzi się w związkach pozamałżeńskich, gdyż instytucja ta jest coraz mniej popularna i w dodatku wypierana przez PAX, czyli swego rodzaju kontrakt zawierany między dwoma osobami tej samej lub przeciwnej płci dotyczący wspólnego pożycia. Osoby powyżej 65 roku życia stanowią 16,4% ludności Francji, nieco więcej niż w roku ubiegłym, a liczba seniorów powyżej 75 roku życia potroiła się w ciągu ostatnich 10 lat. Podobnie jak i w latach poprzednich, największe skupiska ludności koncentrują się wokół wielkich miast, ale pojawiły się również nowe tendencje. Po raz pierwszy rośnie liczba mieszkańców wsi, dawniej zgony przeważały nad narodzinami. Pojawiła się też nowa moda na mieszkanie w centrum wielkich miast, a nie tylko na obrzeżach metropolii. Liczba ludności rośnie, ale po raz pierwszy od wielu lat liczba nielegalnych imigrantów we Francji zaczyna spadać, jak z dumą przyznał francuski minister do spraw imigracji Brice Hortefeux. Według danych za rok 2008 deportowano o ponad 1/4 nielegalnych imigrantów więcej niż rok wcześniej. Aresztowano ponad 8 tysięcy osób wykorzystujących i zatrudniających imigrantów nieposiadających pozwolenia na pracę. 30 tysięcy osób bez prawa pobytu wydalono za granice państwa. Aresztowano też ponad 8 tysięcy osób wykorzystujących i zatrudniających imigrantów, którzy nie posiadają pozwolenia na pracę. 85 tysięcy osób otrzymało prawo pobytu z tytułu łączenia rodzin, 33 tysiące pozwolenie na pracę, z czego ponad 7 tysięcy osób z nowych państw członkowskich w Unii Europejskiej. 42,5 tysiąca osób ubiegało się o azyl, prawie 20% niż w roku poprzednim, a 11 tysięcy otrzymało status uchodźcy politycznego. Francja liczy obecnie 140 tysięcy azylantów.
I na koniec jeszcze jedna wiadomość. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wraz z wicekanclerzem Steinmeierem prezentowali dziś na konferencji prasowej plan ożywienia gospodarczego, na który rząd niemiecki przeznacza 50 miliardów euro. Jest to największy taki plan w Niemczech od zakończenia II wojny światowej. Jego celem jest przede wszystkim obrona przed bezrobociem. Na plan składają się głównie inwestycje publiczne i ulgi podatkowe. Były to wiadomości, słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Dzisiejszą prasę paryską zreferują Państwu Agnieszka Kumor i Piotr Kamiński.
Prasa żegna Claude'a Berry, giganta francuskiego kina, czytamy na okładce Le Figaro. Obok fotografii twórcy najpopularniejszego francuskiego filmu Dalej niż północ. Dziennik Libération żegna Claude'a Berry słowami Ciao Pantin, żegnaj pajacu. Le Figaro obwieszcza wielkimi zgłoskami dominację linii lotniczych Air France na europejskim niebie. Spółka Air France KLM zakupiła 1/4 udziałów włoskiej Alitalii. Dziennik La Croix donosi o szerzącym się głodzie na południu planety Ziemi. Pomimo spadku cen żywności. Dziennik Le Parisien, Aujourd'hui en France, zaprosił do redakcji imama i przewodniczącego Stowarzyszenia Żydów spod paryskich przedmieść. Obaj obawiają się reperkusji konfliktu w strefie Gazy we Francji. Reperkusji w formie butelek z benzyną rzuconych w dwie synagogi, przypadków pobicia ostatnio dwóch licealistów pochodzenia tunezyjskiego przez członków organizacji żydowskiej, rozdających ulotki przed szkołą w formie napisów wzywających do przemocy. Imam Hassan Halkhumi mówi, że w meczecie wzywa wiernych do zachowania spokoju, że tak powinni postępować wszyscy duchowni muzułmańscy, że prezydent Francji powinien zakazać manifestacji dotyczących konfliktu w Gazie, gdyż one właśnie podsycają incydenty i powodują pomieszanie pojęć. Jacques Aboukaya, przewodniczący Kulturalnego Stowarzyszenia Żydów, jest tego samego zdania. Uważa również, że komunistyczny burmistrz przedmieścia Saint-Denis, Didier Payard, który zorganizował manifestację solidarności z Palestyńczykami, dolewa oliwy do ognia, zamiast uspokajać ludzi. Na łamach dziennika Le Figaro filozof Robert Redeker demaskuje rzekomy pacyfizm manifestantów w Londynie, Rzymie, Paryżu, jak również w Auch, Grenoble, a nawet w miasteczku Agen, gdzie manifestowano pod hasłem Wszyscy jesteśmy Palestyńczykami. W istocie manifestanci nie chcą pokoju, lecz zwycięstwa jednej ze stron, w tym wypadku ruchu Hamas. Sławetny ruch obrońców pokoju w latach 50. XX wieku był sterowany z Moskwy. Jego zadaniem było atakowanie Stanów Zjednoczonych, piętnowanie imperializmu i kolonializmu, z drugiej zaś strony obrona stalinizmu, gułagu, wyzysku bratnich republik, totalitaryzmu. Ten, kto pragnie pokoju, nie manifestuje z flagami i banderolami jednej ze stron w konflikcie, jak to ma miejsce obecnie. Nad manifestantami falują zielone sztandary islamu, czerwone komunistów i trockistów, czarne anarchistów. W Tuluzie na banderolach widniał znak równości między gwiazdą Dawida a swastyką. Słowami Holokaust i ludobójstwo określa się operacją izraelską w Gazie. Trudno się dopatrzeć w tych manifestacjach pragnienia pokoju. Widać natomiast, jak na dłoni, że manifestanci chcą zwycięstwa Hamasu i klęski Izraela. Obecne manifestacje są także świadectwem niepokojącego zjawiska, jakim jest spotkanie telewizji z meczetem. Telewizja, każdy to wie, nie podsyca myśli, lecz emocje. Jest to często jedyna kultura przedmieść. Emocje zaś podsycają proces utożsamiania się pod względem etnicznym i religijnym z ofiarami konfliktu w strefie Gazy. Religijne zabarwienie manifestacji świadczy o wpływach meczetu. Większość manifestantów wyrażała solidarność między muzułmanami. Podsumujmy, pacyfizm jest nadal w impasie. We Francji bronią kapitulacji marszałka Petena przed Hitlerem. Długo stał za totalitaryzmem komunistycznym. Dziś stanął murem za radykalnym islamizmem, reprezentowanym przez Hamas. Pisze na łamach Le Figaro francuski filozof Robert Redeker. Le Figaro ostrzega przed tym pacyfizmem w swym artykule redakcyjnym, nazywając go manipulacją. Dlaczego śmierć tysięcy muzułmanów w Czeczenii czy w Darfurze nie spowodowała innych reakcji poza powstrzymywanym współczuciem? Wobec jakże trudnego do rozstrzygnięcia dramatu bliskowschodniego władze publiczne, partie polityczne, stowarzyszenia reprezentujące 600 tysięcy francuskich Żydów i 6 milionów muzułmanów, a także media powinny być odpowiedzialne w zgodzie z własnym sumieniem, aby uniknąć manipulacji, pomieszania uczuć, emocji i poglądów.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Niech nam kto powie, że nie ma Europy. Komu jeszcze 20 lat temu przyszedłby do głowy sojusz czesko-irlandzki? Pisze o nim dzisiaj w Le Monde Marion van Rentergem, stwierdzając, że Unia przechodzi dziwny rok, gdyż przez pierwszą jego połowę prezydencję sprawuje kraj, który dotąd nie ratyfikował traktatu lizbońskiego, a przed jego zakończeniem Irlandia będzie musiała ostatecznie zdecydować, co dalej. Tymczasem nastąpią zaś wybory do Parlamentu Europejskiego i wymiana składu komisji. Wszystko w dobie kryzysu, powszechnej nieufności i eurosceptycyzmu. Wyliczając sceptyków, autorka nie zapomina rzecz prosta o Lechu Kaczyńskim, który nadal odmawia podpisania traktatu ratyfikowanego już w Sejmie, o Francji i Holandii, które poprzednią wersję odrzuciły w referendum, i o Wielkiej Brytanii, która wydarła w negocjacji niezliczone przywileje, i o Niemczech, które w czasie kryzysu grają solo. A jednak wedle europejskich sondaży 58% Irlandczyków ma u nich dobre mniemanie, podczas gdy Czesi, Francuzi i Niemcy lądują poniżej 50%, choć i tak lepiej niż Brytyjczycy, którzy kochają ją zaledwie w 26%. Eurosceptycyzm to towar w cenie. We wszystkich knajpach kontynentu wszyscy walą w Unię jak w bęben w jej niewidzialnych technokratów definiujących jedynie słuszny skręt banana. Politykom zaś łatwo zrzucić na nią wszystkie nieszczęścia, mnożąc zarazem sprzeczne wymagania, żeby była jej bardziej to, a mniej tamto, no i w ogóle. Terminarz uwydatnił jednak szczególnie eurosceptycyzm Irlandczyków i Czechów, ciągnie Marion van Rentergem w Le Monde. Różnica polega na tym, że Irlandczycy odrzucili traktat wbrew zaklęciom niemal całej klasy politycznej. Wśród Czechów zaś to w łonie liberalnych konserwatystów szerzy się eurofobia, przy czym szczególnie hałaśliwy jest tu prezydent Klaus. Nawet premier Topolanek użył wobec tego tekstu nieznanego językowi Jarosława Haszka dźwięcznego słowa shit, po czym uznał konieczność jego ratyfikacji. Oba te kraje charakteryzują jednak szczególne podobieństwa historyczne. Oba wysoko sobie cenią niedawno zdobytą i drogo opłaconą niepodległość. Oba są niewielkie, a boją się rozpuścić jak kostka cukru w herbacie, mówił Klaus, w ogromnym europejskim tyglu, tracąc swą tożsamość. Oba wierzą w liberalizm, wystrzegając się socjalizujących rzekomo tendencji unijnych. Choć dodajmy mimochodem, lewica francuska na przykład nieustannie straszy unijnym ultraliberalizmem. Czechy mają za sobą wieki dominacji austriackiej, 7 lat nazistowskiego barbarzyństwa i 40 lat sowieckiego komunizmu. Pamiętają Monachium. Irlandia jest starsza, ale niewiele, zrodziła się bowiem w roku 1921 po 8 wiekach brytyjskiej okupacji. Z winy historii oba kraje długo czekały na wejście do Unii, choć Irlandię spotkało to 30 lat wcześniej. Czesi czerpią z tego zatem głęboką frustrację. Uważali bowiem, że Europa powinna była ich przyjąć z większym pośpiechem i entuzjazmem, a nie najpierw zwlekać, a po dziś dzień odmawiać im równych praw członkowskich. Klaus wymachuje populistycznymi hasłami suwerenności, straszy powrotem Niemców sudeckich, porównuje Unię do okupacji sowieckiej, wspomina Monachium. Co było szczególnie łatwe, gdy u szczytu kryzysu Sarkozy zebrał w Pałacu Elizejskim cztery państwa europejskie należące do G8. Francję, Wielką Brytanię, Włochy i Niemcy. Wypisz, wymaluj skład monachijskiej konferencji. Irlandczycy rozpiszą w tym roku drugie referendum uzupełnione nowymi gwarancjami. Czesi muszą traktat ratyfikować w obu izbach parlamentu, a potem jeszcze wydrzeć podpis Klausowi. Ujrzymy niebawem, czy obawy tych dwóch krajów są jedynie naskórkowe, czy też zakorzenione znacznie głębiej i zdolne zatrzymać w biegu wspólny europejski marsz, pisze Marion van Rentergem w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Mniej pestycydów, w każdym razie tych najbardziej szkodliwych, będzie produkowanych w Europie, a ich stosowanie poddane również pewnym ograniczeniom. To główne wytyczne rozporządzenia i dyrektywy przyjętych przez Parlament Europejski. Obie propozycje były wcześniej uzgodnione z państwami członkowskimi i zatwierdzone przez Radę Europejską. Dyrektywy dotyczą wprowadzenia do obrotu nowych pestycydów oraz ich stosowania, natomiast zagadnieniu wycofania ich z obrotu lub utylizacji poświęcona jest odrębna legislację. Zacytujmy fragmenty tego tekstu. Zabronione będzie stosowanie substancji mutagennych, rakotwórczych, toksycznych i powodujących zaburzenia endokrynologiczne, chyba że ich wpływ na zdrowie ludzkie w praktyce będzie nieistotny w stosunku do substancji, które mogą wywołać ryzyko rozwojowych neurotoksycznych lub immunotoksycznych właściwości u ludzi. Obowiązywać będzie podwyższone standardy bezpieczeństwa. Substancje niespełniające powyższych kryteriów będą mogły uzyskać zgodę na wprowadzenie do obrotu na okres do 5 lat, jeśli ich stosowanie jest niezbędne do skutecznej walki z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia roślin. Substancje, które mogą być zastąpione mniej toksycznymi odpowiednikami, będą zatwierdzone tylko na 3 lata, aby zachęcić do szerszego stosowania ich bezpieczniejszych odpowiedników. Nie będzie można stosować substancji, które mogą powodować zagrożenie dla rozwoju lub przeżycia pszczół miodnych. Według powyższych kryteriów 22 substancje z 500 zostaną od razu zakazane, co stanowi zaledwie 5% używanych w Unii Europejskiej pestycydów. Czy nie można było pójść dalej? Pytanie zadaliśmy François Weyret z europejskiej sekcji PAN Pesticide Action Network.
Unia mogła pójść dużo dalej, to znaczy tam, gdzie projekt przewiduje wycofanie substancji mutagennych, rakotwórczych, toksycznych i powodujących zaburzenia systemu hormonalnego. Można było wprowadzić większą ilość pestycydów. Również okres stosowania pewnych substancji został praktycznie wydłużony, gdyż do zezwolenia na 5 lat dodano możliwość przedłużenia tego okresu. W praktyce oznacza to, że substancje te będą wycofane z rynku dopiero za 10 lat. Oczywiście to są rozwiązania idące w dobrym kierunku, które przede wszystkim biorą pod uwagę trudności producentów rolnych. Można jednak ubolewać nad tym, że jeszcze sporo czasu upłynie, zanim te substancje uznane za niebezpieczne zostaną całkowicie wycofane z rynku.
O uwzględnienie ich interesów usilnie zabiegali rolnicy europejscy. Według François Weyret ukłonem w ich stronę właśnie jest podzielenie w unijnej dyrektywie Europy na 3 strefy geograficzne. Każdy produkt zatwierdzony w którymkolwiek państwie strefy będzie automatycznie dopuszczony do stosowania w pozostałych krajach tej strefy, co ułatwi producentom uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie na rynek swojego produktu. Czytamy w komunikacie Parlamentu Europejskiego. Posłowie skutecznie wprowadzili do rozporządzenia zapisy umożliwiające jednak państwom członkowskim pewną dowolność w zakresie potwierdzenia, ograniczenia lub odmowy zatwierdzenia produktu na swoim rynku. Posłowie europejscy zajęli się również drugą fazą cyklu życia pestycydów, czyli sposobem ich stosowania. Dyrektywa zachęca państwa członkowskie do działań na rzecz rolnictwa o niskim zużyciu pestycydów i stosowania niechemicznych metod zwalczania szkodników. Dodajmy jeszcze, że w ramach zmniejszania skażenia środowiska naturalnego opryski z powietrza, które są metodą powszechnie stosowaną do oprysków lasów i upraw winorośli, będą zakazane, choć przewidziano wyjątki, na które za każdym razem będą musiały się zgodzić właściwe organy państw członkowskich.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Biała dama staje każdego popołudnia na przęśle mostu Marii, okraczającym trasę szybkiego ruchu nad Sekwaną. Biała dama przystaje, lewą dłoń kładzie na kamiennej balustradzie, a prawą unosi i pozdrawia przejeżdżające po trasie pojazdy. Prawa dłoń białej damy pozdrawia i błogosławi samochody oraz motocykle zawzięcie mknące na południe lub beznadziejnie trujące powietrze w zakorkowanym bezruchu. Prawą dłoń białej damy osłania od spalin wiatru biała rękawiczka dziana z wełny. Biała dama zjawia się na moście Marii punktualnie. Po odprawieniu obrzędu swój posterunek opuszcza, by zniknąć w wąskich uliczkach dzielnicy Bagno. Krzysztof Maria nazywał się właśnie tak, Krzysztof Marii, i był budowniczym mostów, domów i mostów. Przebijał też ulice. Krzysztof Maria wierzył w moc rozumu, ale studiował magię oraz ruchy gwiazd. Ciężko szło z tym mostem, bardzo ciężko. Most świętego Ludwika połączył już wyspę miejską z wyspą noszącą to samo królewskie imię. Most wieżyczkowy spinał od lat kilku lewy brzeg z wyspą. Krzysztof Maria uznał za potrzebne i dobre, by kolejny most na osi mostu wieżyczkowego połączył wyspę z prawym brzegiem. Budowniczy Krzysztof Maria zabiegał o pozwoleństwo i pieniądze na budowę mostu od roku 1605. Wizyty składał u królewskiego namiestnika okręgu Le Marais, przekonywał starostwo oraz rajców miejskich. Rajców i królewskiego namiestnika Krzysztof Maria przekonywać długo nie musiał, bowiem byli do budowy mostu od dawna przekonani. Dlaczego tak się stało, że zabiegi Krzysztofa Marii trwały lat 9? Dlaczego tak się stało, że pierwszy kamień pod przęsło położył król Ludwik XIII osobiście, otoczony ministrami, damami i kawalerami, dworzanami i kardynałami? Dlaczego zabrzmiały tego dnia trąby jak na dzień sądu lub na królewskie gody? I dlaczego monarcha nakazał tańce w maskach wokół pierwszego kamienia z mostowego przęsła i sam nawet ruszył w tany w kostiumie i w masce, którą jedynie on miał prawo założyć, w masce słonecznego Boga? Dlaczego tak się stało, że budowa mostu wlokła się 21 lat i dopiero w 1635 roku połączył on wyspę świętego Ludwika z prawym brzegiem rzeki, która z niejasnych powodów zwie się włókiem rybackim, to znaczy Sekwaną? Most nazwano mostem Marii, Krzysztofa Marii. Stanęło na nim 53 piętrowych domów. Środkiem mostu biegł trakt ułożony z dębowych desek. Do budowy mostu przez Krzysztofa Marię nie chciał dopuścić kanonik z Notre Dame. Pomysł budowy mostu popierał, to jasne, bo nikt przecież słuszności połączenia mostami linii prostej obu brzegów rzeki Wóg z wyspą świętego Ludwika podważać nie był w stanie. Nie most się kanonikowi z Notre Dame nie podobał, ale Krzysztof Maria, jego budowniczy. Kanonik z Notre Dame słyszał od osób czcigodnych i dobrze poinformowanych, od cnych dam, małżonek i matek, pozostających poza wszelkim podejrzeniem, że Krzysztof Maria oddaje się czynnościom grzesznym i szkodliwym, które tego nieszczęśnika prosto do piekła zaprowadzić mogą. Kanonik z Notre Dame dowiedział się od cnych dam, że budowniczy Krzysztof Maria po nocach miesza jakieś płyny, kręci i ubija w moździerzach woniejące ingrediencje niewiadomego pochodzenia, miesza płyny z proszkiem w miksturę i naciera melasą drewnianą lalkę o kobiecych kształtach. Cne damy wiedziały o tajemnych działaniach Krzysztofa Marii od służącej praczki, która zachodziła do jego kwatery w bocznej baszcie starego pałacu zmysłów, kupionego w XIII stuleciu przez siostry benedyktynki z Hier. Kanonik z Notre Dame przysiągł, że nie dopuści, by budowniczy Krzysztof Maria stawiał most tak blisko arcykatedry paryskiej, bo na kościół i całą wyspę ściągnąłby grozę i nieszczęścia. Kanonik dzielnie stawał do walki ze złem wiszącym nad wyspą świętego Ludwika. Stawał lat 9 najpierw, a potem lat 21, w sumie lat 30. Nawet taniec słonecznego króla wokół kamienia pierwszego przęsła nie zachwiał w nim wiary. Śmierć zabrała w końcu kanonika z Notre Dame. Odszedł niespokojny, bo w dniu śmierci jego wody rzeki Wóg zmętniały. Jego następca, choć uprzedzony, niebezpieczeństwo zlekceważył. Kiedy słońce kryło się za wieżami paryskiej arcykatedry, budowniczy Krzysztof Maria wynosił z baszty Pałacu Zmysłów owiniętą w całą lalkę o kobiecych kształtach i stawiał ją obok kamienia pierwszego przęsła mostu. Lewą dłoń lalki o ruchomych przegubach opierał na własnym kolanie, prawą unosił do góry i poruszał nią w geście pozdrowienia lub błogosławieństwa. Budowniczy Krzysztof Maria śpiewał też cicho kantyczki, mamrotał dziwaczne inkantacje w języku trudno zrozumiałym, chyba wschodnim. Ludek kwartału Bagno przyglądał się budowniczemu i jego lalce, nie dziwiąc się nadmiernie widowisku, bo ludek kwartału Bagno niejedno już w kwartale widział i przywykł do oglądania scen niezwykłych. Rozrywanie koni skazańców lub łamanie ich członków na placu przed archikatedrą paryską budziło w Ludku większe emocje niż lalka budowniczego Krzysztofa Marii. Co się dalej wydarzyło, opowiem.
Du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Rok 2009 to rok pełen rocznic i to okrągłych, bo 1959 był brzemienny w wydarzenia. Wielu wtedy odeszło: Billie Holiday, Boris Vian, Sidney Bechet, Lester Young. Rok 2009 poświęcony jest Lady Day, wielkiej damie jazzu, damie, która wyrosła z rynsztoka, której życie usiane było dramatami. Związana krócej lub dłużej była z wieloma mężczyznami, a zdecydowana większość z nich to byli uzależnieni od alkoholu i narkotyków oszuści, którzy i ją do narkotyków przyzwyczaili. Wielka Billie pozostawiła w spadku swemu byłemu mężowi $1,345 i prawa autorskie, które w ciągu 6 miesięcy następujących po jej śmierci przyniosły mu $100,000. Tragiczne losy wśród jazzmenów to nie rzadkość, ale jej życie, nawet jak na jazz, było wyjątkowo tragiczne.
O Billie Holiday będzie się z pewnością dużo mówić w tym roku. Będą i płyty wydane jej w hołdzie. Rok 1959 można uznać za rok narodzin free jazzu. 16 listopada kwartet Ornetta Colemana, Coleman na saksofonie, Don Cherry na trąbce, Charlie Hayden na kontrabasie i Billie Higgins na perkusji wkroczył na scenę nowojorskiego klubu Five Spot i zaczął improwizować. Znaczna część publiczności zgromadzonej na sali zatykała uszy, niektórzy krzyczeli skończcie tę kakofonię, a wielu po prostu opuściło salę. Koncert został znacznie skrócony. Tak rozpoczęła się bitwa o free jazz. Bitwa przegrana przez przeciwników, bo free jazz istnieje, ma się dobrze i gra go wielu znakomitych muzyków. Przypomnijmy nagranie nieco późniejsze, nie z samych początków, ale z roku 1969. Broken Shadows i Ornette Coleman. No, 10 lat później to już było właśnie tak oklaskiwane, ale wcześniej były z tym poważne problemy. Któż z Państwa nie zna słynnego Take Five Dave'a Brubecka i Paula Desmonda? Nawet ci, którzy specjalnie nie interesują się jazzem, musieli kiedyś słyszeć tę charakterystyczną melodię. Kiedy jednak w 1959 roku Dave Brubeck umieścił ten utwór na płycie Time Out, jego wydawca protestował, argumentując, że to się absolutnie nie sprzeda. Płyta i single, na którym z jednej strony było Take Five, a z drugiej Rondo à la Turque, stały się największym sukcesem finansowym Kolumbii. A popularność obu kompozycji nie zmalała do dzisiaj do tego stopnia, że niektórym nawet już się one trochę przejadły. Ale nam nie. Yeah.
du monde.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Program dzisiejszej lekcji z cyklu Le Français ça vous chante przewiduje zapoznanie się z funkcją, jaką pełni w zdaniu czas gramatyczny. Przykładem niech będą fragmenty piosenki Lili, którą śpiewa dla Państwa Pierre Perret. Piosenka Lili pochodzi z albumu Pierre'a Perret, w całości poświęconego wciąż aktualnym problemom społecznym, zwłaszcza trudnej sytuacji migrantów, często traktowanych jako intruzów, z niechęcią czy nawet z wrogością.
On la trouvait plutôt jolie, Lili. Elle arrivait des Somalies, Lili. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lili, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lili. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lili. Elle rêvait de fraternité, Lili. Un hôtelier rue Secrétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lili. Elle s'est tapé les sales boulots, Lili. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lili, elle se laissait plus prendre au piège, Lili. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents.
Na początku mamy kilka zdań w czasie przeszłym niedokonanym, imparfait. Chodzi o opisanie wydarzenia i jego scenerii bez konkretnego wskazania czasu, kiedy rzecz się dzieje. Tak zaczynają się zwykle opowiadania. Nawet jeżeli niedosłownie, to w domyśle można by przyjąć formułę pewnego razu. Il était une fois une jolie petite somalienne qui s'appelait Lili.
On la trouvait plutôt jolie, Lili. Elle arrivait de Somalie, Lili. Elle croyait qu'on était égaux, Lili. Elle aimait tant la liberté, Lili. Elle rêvait de fraternité, Lili.
Potem następują fakty ściśle określone, dokonane. I te wyrażone są w czasie przeszłym złożonym, passé composé.
Un hôtelier lui a précisé qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots. Elle s'est tapé les sales boulots. Elle a essayé l'Amérique. Elle a vu Angela Davis.
W pewnym miejscu Pierre Perret wtrąca dwa czasowniki w czasie przeszłym prostym, passé simple. Elle aima. La famille dit.
Elle aima un beau blond frisé, Lili.
Elle aima un beau blond frisé qui était tout prêt à l'épouser, Lili. Mais la belle famille lui dit: nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on ne veut pas de ça chez nous.
Passé simple służy tutaj podkreśleniu, że wydarzyło się coś chwilowego, jakby wtrąconego w normalny tok życia, bez żadnych konsekwencji. Właśnie jak miłosny epizod Lili i pięknego blondyna. Ta forma czasownika, passé simple, umiejscawia fakty w czasie nie mającym już związku z tym czasem, w którym są relacjonowane. Wreszcie czas teraźniejszy, présent. Relacjonuje wydarzenia aktualne, w pewnym sensie współczesne w stosunku do czasu, w którym są opowiadane. Nawet jeśli opowiadanie to dotyczy jakiegoś faktu bądź sytuacji, które należą do przeszłości, ale nic nie wiadomo o ich zakończeniu. W piosence jest to czas, gdy Lili walczy przeciwko segregacji rasowej.
Et c'est pour conjurer sa peur, Lili.
Et c'est pour conjurer sa peur, Lili. Qu'elle lève aussi un point rageur, Lili. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur.
I na koniec mamy czas przyszły, futur, gdy mowa o tym, co się ma wydarzyć. Lili spotka porządnego człowieka, elle connaîtra un type bien, zaangażowanego w tę samą, co ona sprawę, dans le même combat quotidien, a ich dziecko aura la couleur de l'amour.
Mais dans ton combat quotidien, Lili.
Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien.
Teraz poświęcimy się jeszcze chwilę mowie zależnej i niezależnej. Tu także należy mieć na uwadze zgodność czasów. W mowie niezależnej...
Lily pensait, on est tous égaux, n'est-ce pas?
Natomiast w mowie zależnej...
Lili pensait qu'on était tous égaux.
Pierwsze zdanie jest stwierdzeniem faktu, który już należy do przeszłości. Lili myślała, ale to, co myślała, było wówczas dla niej aktualnością. Zatem sama jej myśl jest wyrażona w czasie teraźniejszym.
Lili pensait, on est tous égaux, n'est-ce pas?
Drugi przykład relacjonuje myśl Lili w mowie zależnej. Całe zdanie odnosi się więc do przeszłości, bliżej nieokreślonej. Czyli oba jego człony są względem siebie współczesne i wyrażone w czasie przeszłym, niedokonanym.
Lili pensait qu'on était tous égaux. Désolé. Ici, on ne reçoit que les blancs.
To ostatnie zdanie jest mową niezależną. To samo zdanie w mowie zależnej, gdy umieścimy je w teraźniejszości, będzie brzmiało.
L'hôtelier explique à Lily que dans cet hôtel on ne reçoit que des blancs.
Lecz gdy odniesiemy je do przeszłości, pierwszy człon będzie relacją faktu dokonanego, a więc wyrażony w czasie przeszłym dokonanym. Passé composé. Drugi zaś stanu trwałego, czyli wyrażony w czasie przeszłym niedokonanym. Ah, parfait. Proszę się przysłuchać.
L'hôtelier a expliqué à Lily que dans cet hôtel, on ne recevait que des blancs.
Elle a essayé l'Amérique, Lily. Ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily. Qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Słuchali Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.